Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych. Szczerze o Kościele.
Naszym gościem jest dzisiaj ksiądz dr Grzegorz Kublin, proboszcz parafii w Luboszycach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ale równocześnie autor rozprawy doktorskiej pod tytułem Eufemia Raciborska w historiografii i postulator procesu beatyfikacyjnego świątobliwej Eufemii Owki Piastuny. To tak gwoli ścisłości.
Tak.
Historycznie przygotowany, bo w najbliższy czwartek przypada 660. rocznica śmierci świątobliwej Eufemii Owki. To czas, żeby dopytać, jak z procesem beatyfikacyjnym, ale zanim do tego, to osadźmy ją nieco w historii. Kim ona była?
Świątobliwa Eufemia Raciborska przyszła na świat w rodzinie księcia raciborskiego Przemysła i jego żony Anny, pochodzącej z Mazowsza. Więc była księżniczką raciborską, ale w 1313 roku, dokładnie 9 kwietnia, wstąpiła do klasztoru dominikanek, w którym przeżyła prawie 46 lat, więc była dominikanką raciborską, a jednocześnie przełożoną tego klasztoru przez wiele lat, więc jego przeoryszą.
Bardzo ciekawa historia, bo żebyśmy mogli mieć przynajmniej jakiś taki zarys tego, w jakich czasach żyła Eufemia, to musimy powiedzieć, że Racibórz był wtedy bardzo ważnym ośrodkiem na szlaku turystycznym i kupieckim.
No nie tylko poziomem turystycznym, bo to tak w tamtych czasach to może mniej turystyczny, natomiast ważnym ośrodkiem rzeczywiście życia nie tylko religijnego, ale życia także i gospodarczego, i społecznego. W tym czasie prężnie działał także ośrodek dominikański ojców dominikanów w Raciborzu.
Ksiądz mówi o tym, że Owka była dwukrotnie przeoryszą. Na czym polegało to jej rozumne kierowanie klasztorem, bo takie wzmianki w tych opracowaniach o jej życiu się pojawiają?
Oczywiście, tu by trzeba było troszeczkę szerzej powiedzieć o jej cnocie roztropności. Natomiast ograniczyć może do kilku faktów. 1345 do 1348 to czas wojny polsko-czeskiej o Śląsk. W tym czasie ważą się losy Śląska, jednocześnie Raciborza, który przecież leży na Śląsku. Owka, widząc pewne zagrożenia i niepewność władzy, która będzie na Śląsku, oddała klasztor pod opiekę ojca świętego papieża Klemensa VI, który nie tylko tą duchową opieką otoczył klasztor, ale także swoją opieką taką, powiedzmy, wszelkiego rodzaju. To po pierwsze, ta jej roztropność w tym wychodzi. Druga rzecz, Owka także żyła w czasach, kiedy panowały jeszcze epidemie różnego rodzaju, a zwłaszcza ta wielka czarna dżuma, czarna zaraza, to rok na Śląsku, tutaj zwłaszcza 1348, 49, 50, historycy śląscy podkreślają 49, 50. To czas, kiedy prawie 1/3 Europy, ludności Europy odeszła do Pana. To czas głodu, nie tylko śmierci wielu ludzi, ale także czas głodu. I w tym czasie Eufemia musiała postarać się o utrzymanie tego klasztoru. Więc wystarała się u biskupa wrocławskiego, Przedsława z Pogorzeli, o dziesięcinę snopową z Grudyni Małej, ale także otrzymała zwolnienie z płacenia czynszu rocznego z miasta Baborów. To zwolnienie udzielił jej książę opawsko-raciborski Mikołaj II.
Czyli ona była, można było powiedzieć w dzisiejszym języku, dosyć sprytna.
Ja bym bardziej powiedział roztropna i zapobiegliwa, troszcząca się o te sprawy gospodarcze, i to bardzo wyraźnie widać z dokumentów. Natomiast to wszystko było związane z tym, aby zapewnić byt zakonnicom w klasztorze, bo to było też zadanie przeoryszy.
Ale proszę księdza, to nie ulega wątpliwości, że to nie był taki czas świetności, takiej świetności charakterów, bo przecież doszło do pewnej kradzieży, która też jest omawiana w dokumentach historycznych.
Tak, Owka, to jest taka troszeczkę tajemnicza sprawa. Owka miała pieniądze, które otrzymała od kanonika raciborskiego Jana. Te pieniądze prawdopodobnie były przechowywane w zakrystii, natomiast w jakichś tajemniczych okolicznościach zginęły. Wiemy z dokumentów, że winny był dominikanin, który prawdopodobnie przyszedł do klasztoru. Sprawa toczyła się przez lata i odwoływała się Owka do poszczególnych kapituł prowincjalnych, ale także ostatecznie do generała zakonu, który widocznie musiał rozstrzygnąć sprawę pozytywnie, bo w tym okresie, kiedy toczy się sprawa Owki, kradzieży pieniędzy Owki, nie jest przeoryszą, a kiedy sprawa się kończy, ponownie zostaje przeoryszą. Czyli widać, że sprawa musiała się pozytywnie zakończyć.
Proszę księdza, a co z tym Maryjnym Bractwem Literackim, w którym brała udział Ofka? Z czego to wynikało?
Bractwo Literackie w Raciborzu, jest spór wśród historyków, czy powstaje w 1334, czy w 1343. Statuty tego bractwa powstały w 1343, więc część przyjmuje tę datę powstania bractwa. Bractwo jest typowe dla mentalności średniowiecza, to znaczy człowiek średniowiecza kieruje się tym przesłaniem memento mori, pamiętaj o śmierci, pamiętaj o dniu sądu ostatecznego, że będzie to dzień straszny, zatrważający, a więc trzeba się na niego odpowiednio przygotować. W związku z tym członkowie tego bractwa uciekają się pod opiekę Maryi. To jest bractwo literackie, ale bractwo maryjne, które czci Maryję. Mają przygotować się poprzez pełnienie pobożnych i miłosiernych uczynków, oddając cześć Matce Bożej. Jednocześnie ci członkowie bractwa troszczyli się o siebie nawzajem, o swoich zmarłych także, uczestnicząc we mszach, czy zamawiając msze święte za członków tego bractwa, ale także pomagając sobie nawzajem, aby ta opieka charytatywna w tym bractwie też była obecna.
Ale to też jest taka sytuacja, w której oni nie musieli pisać. Skąd ta nazwa literackie?
Literati et laici, czyli literaci i ci, którzy nie znali pisma. Więc był taki podział. Ci, którzy znali pismo, potrafili śpiewać, w związku z tym też czytając tekst, byli zobowiązani troszeczkę do większych rzeczy. Natomiast ci, którzy nie znali pisma, ci laici, byli zobowiązani do poszczególnych modlitw.
To tyle, jeśli chodzi o szeroką historię, ale myślę sobie, że ksiądz jako autor rozprawy doktorskiej i też badacz życia Eufemii jest źródłem różnych ciekawostek z życia. Odsłuchując naszych materiałów radiowych dotyczących właśnie tej świątobliwej Eufemii Ofki, zdziwiło mnie bardzo, że dominikanki w tamtym czasie miały limit w przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu. To jedna z takich ciekawostek, która mnie zaintrygowała. Ksiądz na etapie poszukiwań ma wciąż coś, co go intryguje, ciekawi?
Jeśli chodzi o Najświętszy Sakrament, to może jest inna kwestia, bo dla średniowiecza częste przyjmowanie sakramentu jest czymś obcym, chociaż zachęty były. I powiedzmy dominikanki 14 razy w roku przyjmowały, tak wynika to z konstytucji dominikanek, miały obowiązek wręcz przyjmowania Najświętszego Sakramentu. Na przykład klaryski wrocławskie tylko 7 razy w roku. Więc może pobożniejsze były dominikanki, trudno mi to oceniać. Natomiast jeśli chodzi o takie ciekawostki, to chciałbym o dwóch może powiedzieć. Pierwsza to data urodzin Ofki. Niestety jej nie znamy, ale są dwa dokumenty, które pozwalają nam się domyślać, że był to 9 kwietnia 1299 roku. Pierwszy dokument wystawiony 9 kwietnia 1306 roku to dokument fundacyjny klasztoru, wystawiony przez jej ojca Ofki, księcia Przemysła, w którym wspomina, że postanowił oddać Ofkę do klasztoru. Trzeba rozumieć to na wychowanie. Wiek 6-7 lat to ten czas odpowiedni, kiedy kogoś oddawano na wychowanie. I drugi dokument też z 9 kwietnia 1313 roku, kiedy Ofka wstępuje do klasztoru. Te daty moim zdaniem nie są przypadkowe. To jest właśnie moim zdaniem data urodzin Ofki. 9 kwietnia 1299 roku. A powiedzmy sobie szczerze też, że w diecezji wrocławskiej wspomnienie świętej Eufemii było 13 kwietnia, chociaż w innych diecezjach także we wrześniu, ale w naszej diecezji 13 kwietnia, więc urodziłaby się w pobliżu tego wspomnienia, co też jeszcze bardziej uwiarygadnia datę jej urodzin.
A, czyli tutaj można byłoby wysnuwać pewne tezy na podstawie późniejszych dokumentów.
Tak.
A druga ciekawostka?
A druga ciekawostka to dokument, fragment, akt kapituły prowincjalnej Dominikanów z 1338 roku, w którym Ofka jest nazwana Antiqua. I teraz cały problem polega na tym, co znaczy to słowo Antiqua. Są różne tłumaczenia tego słowa, od takich powszednich jak były, dawny, starodawny, przeszły, ale także to słowo ma znaczenie czcigodny, w znaczeniu świątobliwy. Jeżeli by w takim znaczeniu przyjąć to, to Ofka już w 1330 roku uważana byłaby za świątobliwą. Co nas w tym upewnia? W tych samych aktach Jadwiga, matka króla Polski Kazimierza Wielkiego, również jest nazwana Antiqua, Regina Antiqua, a wiemy, że ona uchodziła za świątobliwą, wstąpiła również pod koniec życia do klarysek w Starym Sączu. Więc możemy przypuszczać, że już wtedy Ofka uchodziła za osobę świątobliwą.
Czyli 660. rocznica śmierci świątobliwej Eufemii, jaka przypada w najbliższy czwartek, to jest właśnie ten czas, kiedy warto sięgnąć do tych dokumentów historycznych, ale na jakim etapie jest proces beatyfikacyjny? Bo już od wielu lat mówi się, że to tuż, tuż.
W 2012 roku zostałem mianowany postulatorem tego procesu. Zacząłem zbierać pewne dokumenty. Natomiast w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie, diecezja uzyskała nihil obstat Konferencji Episkopatu Polski i nihil obstat z Rzymu. W 2014 roku, 19 stycznia dokładnie, została mianowana komisja historyczna do zbadania sprawy Ofki. Jej przewodniczącym jest ksiądz biskup Gliwicki Jan Kopiec. Aktualnie trwają prace tej komisji. Czekamy na zakończenie tych prac i decyzję biskupa opolskiego o rozpoczęciu procesu.
A zakończenie prac planowane jest na...
Trudno powiedzieć. To zależy od komisji.
Na pewno wiele się będzie działo. Państwa będziemy informować na bieżąco o obchodach związanych z 660. rocznicą śmierci świątobliwej Eufemii. A dzisiaj gościem audycji Szczerze o Kościele był ksiądz dr Grzegorz Kublin, postulator procesu beatyfikacyjnego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.